Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami jest wiceszef resortu infrastruktury Marek Krubarczyk. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Szlak przez polskie porty dla towarów ukraińskich został już uruchomiony, a jest szansa, że po zakończonej wojnie, oby jak najszybciej to nastąpiło, te szlaki cały czas będą działać?
No, mówimy tutaj o wielkiej tragedii, która dzieje się na Ukrainie, więc też nie chciałbym tego w ten sposób tłumaczyć czy rozwijać tej myśli. To oczywiście z jednej strony jest ogromne dla nas wyzwanie i wsparcie jako ten nasz tutaj jedyna możliwość w zasadzie transportu, ale oczywiście te rozwiązania, jesteśmy przekonani, już na wiele lat będą musiały się zadomowić, bo przecież ta wojna nie skończy się od tak. Wiemy, jak wygląda sytuacja w portach, wiemy, jak chociażby PŻM uciekał swoimi jednostkami z Odessy, kiedy rozpoczęła się wojna. W związku z tym te szlaki przez Polskę będą po prostu bezpieczne i one będą przede wszystkim tanie pod kątem w zakresie ubezpieczycieli, bo dzisiaj trudno znaleźć kogokolwiek, kto wyłoży pieniądze, żeby pływać właśnie po Morzu Czarnym w tamte rejony, więc wydaje się, że to jest jedyny możliwy dzisiaj, jedyna droga, jeśli chodzi o transport z Ukrainy.
Zanim te towary trafią do polskich portów, muszą zostać przetransportowane. One dzisiaj są albo przeładowywane, albo trafiają tutaj transportem lądowym. Wszyscy wiemy, że szyny kolejowe, tory kolejowe nie są dostosowane po stronie ukraińskiej. Już wiemy, strona ukraińska zadeklarowała, że będzie zmieniała rozstaw torów kolejowych.
No tak, oczywiście to są deklaracje, które wymagają wielu, wielu czasów, a ostatecznie myślę, że to będzie bardzo trudno zmienić z imperialnej na europejski rozstaw torów. Natomiast no, Polska jest przygotowana. Myśmy to ćwiczyli jeszcze przecież za komuny, takie rozwiązania, jeśli chodzi ze zmianą wózków czy zmianą rozstawu osi, więc to nie jest dzisiaj tak duży problem. Oczywiście problemem jest tabor, który no, w sposób naturalny będzie i jest potrzebny tutaj, ale i z drugiej strony kontrakty, które muszą być zawarte, bo przecież same hasła, że musimy przewieźć, wiążą się przede wszystkim z tym, że ktoś to musi przeładować, przewieźć, rozładować, a więc zapłacić, więc to jest też proces biznesowy i to jest dla nas istotne, bo przecież nie państwo przeładowuje, tylko prywatni operatorzy, my tylko udostępniamy infrastrukturę.
Przenieśmy się teraz do Świnoujścia. Tam spółka Orlen Neptun wygrywa przetarg na budowę portu instalacyjnego offshore. Jakbyśmy mieli wytłumaczyć naszym słuchaczom, co tam powstanie na terenach po dawnej stoczni MSR Gryfia?
No, myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość. Jak jeszcze parę lat temu byliśmy atakowani za stocznię remontową w Świnoujściu, której ciężko było funkcjonować. Dzisiaj znaleźliśmy alternatywę. Port offshore'owy, a więc w zasadzie zwielokrotnienie możliwości wykorzystania tych terenów. To będzie pierwszy port offshore'owy w Polsce. Właśnie kończą się rozmowy ostateczne z Orlenem, który rozpocznie tam inwestycje. No i to jest ogromna szansa, przede wszystkim dla Pomorza Zachodniego, tak jak mówiliśmy, że offshore tutaj się zadomowi, a więc już nie mówiąc o całej produkcji czy innych elementach, bo myślę, że to za chwilę przed nami, tam pozyskaliśmy od marca dodatkowe tereny, jeśli chodzi o port. Trwają bardzo daleko idące rozmowy. Mamy Ostrów Grabowski również, który jest kąskiem niezwykłym przede wszystkim dla uposadowienia się nowych firm, które będą, no starych firm, ale nowych zakładów, które będą właśnie produkowały na rzecz offshore'ów. Więc odpukując w niemalowane, no gdyby nam się to wszystko tak poukładało, to naprawdę jest to ogromna szansa dla Szczecina i Pomorza Zachodniego.
To jak jesteśmy przy tej zielonej energii, chciałem zapytać o te dyrektywy unijne. Na razie chodzi tylko o samochody spalinowe. Do 2035 roku mają być wycofywane samochody z silnikami diesla. Chciałem się zapytać, bo Polska ma statki. Te statki są napędzane paliwem. Nie obawia się pan tego?
No Fit 55 jest no, dość kontrowersyjnym programem. Oczywiście jeśli chodzi o realizację polityki przede wszystkim żeglugowej, to my tutaj wpisujemy się w 100% w światowe trendy, popieramy dekarbonizację jak najbardziej, ale widzimy, że jak to wszystko jest oparte na glinianych nogach, no jeszcze przed chwilą nasi sąsiedzi Niemieccy byli liderami offshore'ów, a dzisiaj wracają do węgla, więc jak to mówią, take it easy, powoli zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o tonę LNG w porównaniu do ciężkiego paliwa, jest dwukrotnie większa, więc to nie jest tak prosto stworzyć rozwiązanie, które zastąpi tradycyjny napęd, aczkolwiek my będziemy jako pierwsi na Bałtyku gotowi, bo przecież regazyfikacja LNG w terminalu LNG w Świnoujściu zakłada właśnie bunkierkę i możliwość bunkrowania LNG. W ten sposób, jeśli tylko jednostki się pojawią, a liczymy na to, że się pojawią, będziemy mogli bunkrować w naszym gazoporcie.
I na zakończenie naszej rozmowy chciałem zapytać o terminal kontenerowy, który ma powstać w Świnoujściu. Strona niemiecka cały czas wyraża obawy?
No tak, to już przyzwyczailiśmy się do strony niemieckiej, aczkolwiek ostatnio pojawiły się przede wszystkim, jeśli chodzi o Mecklenburgię po Pomorze Przednie, te informacje, że niekoniecznie to byli Niemcy, to mogły to być inne fundusze z dalekiego, może nie dalekiego wschodu, ale ze wschodu. W związku z tym to trzeba wszystko zweryfikować i do tego podchodzić w sposób bardzo wyważony. No przecież nie przestaniemy realizować, dlatego że grupa jakichś osób z Niemiec zebrała się i chce zablokować nam realizację tak kluczowej inwestycji. To też się tyczy Odry. Oczywiście jest to, jak to mówią, denerwujące, trochę delikatnie, ale ze stroną niemiecką jesteśmy w ciągłym kontakcie i myślę, że poradzimy sobie z tym zadaniem, jak z każdym innym, który się udało dokończyć.
Marek Grubarczyk, wiceszef resortu infrastruktury, był moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie.
Serdecznie dziękuję.